dobre książki.
Dzień dobry, witam w studiu. Monika Śliwińska.
Dzień dobry.
I premiera nowej książki, właściwie przedpremierowo jeszcze rozmawiamy. Książę biografia Tadeusza Boja-Żeleńskiego ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego, a Monika Śliwińska, przypomnijmy, pisarka i redaktorka, pracuje w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Jest autorką kilku książek. Panny z Wesela, Siostry Mikołajczykówny i ich świat, Wyspiański dopóki starczy życia i Muzy Młodej Polski, Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich. Laureatka kilku nagród, między innymi nagrody Clio za Muzy Młodej Polski, nagroda prezydenta Lublina, laureatka krakowskiej książki miesiąca, finalistka nagrody literackiej Nike. I ta książka bardzo długo oczekiwana, już otoczona takim nimbem sensacji. Mam wrażenie, że w biografii Boja koncentrują się wszystkie wątki, ale też postaci z pani poprzednich książek. Przynajmniej w tej pierwszej części, dotyczącej tego czasu młodej Polski i też młodopolskiego Krakowa.
Tak, ja w ogóle jestem bardzo wzruszona tym, jak to wszystko się po prostu układa naturalnie, bo ja pisząc pierwszą książkę nigdy nie miałam takiego planu, że powstanie następna, następna i następna i w tym samym obszarze zainteresowań. To po prostu wynikało w głównej mierze ze źródeł, do których docierałam i z jakichś takich moich osobistych podróży po młodej Polsce. No i rzeczywiście zaczęłam Bojem, bo mogę tak powiedzieć, była to biografia Zofii Żeleńskiej, żony Boja i jej sióstr. I czy skończyłam ten wątek? Nie. Nie wiem, ale zamykam go po 10 latach właściwie swojej pracy pisarskiej, też Bojem, więc to jest dla mnie taki szczególny czas i myślę, że dla moich czytelników także.
Ale też prowadziła pani taki portal poświęcony Bojowi właśnie.
Tak, to bo ta moja droga do Boja tak naprawdę sięga o wiele, wiele dalej wstecz niż te 10 lat, od kiedy ukazała się pierwsza książka. I to też jest jakiś taki moment dochodzenia mojego do tej postaci. I w ogóle patrząc wstecz, czuję taką wdzięczność po prostu ogólną, że tak powiem, że to wszystko właśnie układało się w ten sposób, bo zanim napisałam biografię Zofii Żeleńskiej, prezes wydawnictwa Iskry, pan Wiesław Huchański, właśnie zaproponował mi napisanie biografii Boja, bo prowadziłam ten portal internetowy, taką stronę poświęconą życiu i twórczości Boja Żeleńskiego. I wtedy instynkt samozachowawczy powstrzymał mnie przed tym, tak? I bardzo się z tego cieszę, bo myślę, że nie byłaby to aż tak dojrzała książka, jaką ona jest po 10 latach mojej pracy pisarskiej, po moich podróżach wokół młodej Polski, wokół postaci z epoki młodej Polski.
Gigantyczny materiał faktograficzny, ale też archiwalny, który pani zgromadziła i to wydaje mi się, że to jest taka metoda pani pracy, że bardzo mocno te wszystkie książki osadzone są na dokumentach i właśnie pani archiwalnej pracy, dokumentacji.
Tak, to prawda i wydaje mi się, że to jest jak w jakimś stopniu taka moja wizytówka mnie jako pisarki, prawda, że korzystam z archiwaliów, że umiem do nich dotrzeć, że bardzo dobrze się czuję w tej warstwie faktograficznej i chciałabym też pozostać przy tym właśnie trybie pisania. I oczywiście jestem wdzięczna moim wydawnictwom, wydawnictwu literackiemu, że oni rozumieją ten mój tryb pisania, dają mi ten czas i ten komfort, żebym mogła po prostu wypisać się.
Zaczyna się wszystko od Krakowa i młodej Polski.
Kończy się na Krakowie. Wszędzie jest Kraków.
Głównie Boja kojarzymy jako jednak już z tej jego działalności takiej aktywistycznej. Tak, tak oczywiście. Jako rzecznika kobiet, świadomego macierzyństwa. Tej działalności takiej też społecznikowskiej, no nie mówiąc oczywiście o działalności translatorskiej i olbrzymiej bibliotece Boja i tłumaczeniom literatury francuskiej.
No to już chyba nie pamiętam, kto to powiedział. Chyba Jan Błoński, bez korzeni nie ma literatury, prawda? Więc tutaj, bo i to Kraków tak naprawdę. I warto tutaj przypomnieć sobie, pamiętać o tym, bo jakkolwiek urodził się w Warszawie i z Warszawy wyjechał mając 7 lat, to powrócił do Warszawy już po 40 latach swojego życia w Krakowie. Więc wyjechał z Krakowa jako dojrzały, w pełni ukształtowany człowiek. Wyjechał jako recenzent teatralny, bo miał już za sobą kilka lat pracy dla dziennika Czas. Wyjechał też jako tłumacz, bo już miał za sobą pierwsze przekłady, a właściwie bardzo dużo, bo najwięcej ich powstało w tym pierwszym okresie właśnie z Biblioteki Boya, to o czym pani wspomniała, więc Kraków ukształtował go na wielu warstwach, tak? I on do tego Krakowa powraca już jako dojrzały mężczyzna, oczywiście w swojej działalności pisarskiej, publicystycznej.
Tutaj mamy też bardzo szeroko przez panią omówione te jego działania recenzenckie, teatralne. Przytacza pani mnóstwo jego recenzji. To też myślę, że jest tak nie do końca zgłębiony i zbadany wątek, bo pani odwołuje się też do biografii Boya, które powstały na temat Boya. Bardzo dużo już zostało napisane, ale pani jakoś jednak wciąż coś nowego znajduje i mam wrażenie, że te recenzje teatralne i w ogóle ten etap teatralny bardzo jest tutaj bogato. No nie wiem nawet, czy nie najszerzej, mam wrażenie, i jakoś omówiony, opisany, zdefiniowany.
Zaraz powrócę do odpowiedzi na pani pytanie, ale mój Boże, ja mam nadzieję, że zawsze tak będzie z moimi wszystkimi książkami, z tymi przyszłymi, które mam nadzieję napisać, że tam zawsze będzie coś nowego, że będę umiała spojrzeć na te same zjawiska, na te same postaci pod innym kątem. To było też takie coś, co wyróżniało Boya jako recenzenta, jako pisarza, że taka możliwość spojrzenia, naświetlenia czegoś z całkiem innej strony i to jest bardzo fajne i to bardzo dobrze się właśnie pokazuje w tych recenzjach teatralnych, o których pani wspomniała. A dlaczego właśnie te recenzje? No dlatego odpowiem jego słowami. On w którymś momencie mówi: recenzje teatralne to cały ja. Bo taka jest prawda, tych 17, tak naprawdę 18 tomów recenzji teatralnych, 18 tom już się ukazał po wojnie, czyli Boy go tylko przygotował, ale nie skończył. Tak naprawdę zawiera się tam wszystko, cały Boy, bo to są nie tylko felietony teatralne, tak jak on pisał, ale to jest też kronika dwudziestolecia. To są jego rozmaite przemyślenia, porównanie, refleksje nad tym, jak było wczoraj, jak jest dzisiaj. Tak? Także jeśli gdziekolwiek Boy się odsłania, to nie tutaj, gdzie w jakiś taki bardzo świadomy sposób siebie promuje, ale właśnie w tych recenzjach teatralnych. Tak? Także dlatego to było takie istotne. I ja też, przeglądając te dokumenty, wszystkie absolutnie od początku, od nowa, dlatego też praca nad tą książką trwała dłużej niż przy poprzednich, patrzyłam, jak w nim zachodzi ta przemiana, bo on w pierwszych tomach Flirtu z Melpomeną mówi, to zajęcie jest przypadkowe, absolutnie, tutaj dystansuje się, nie chce tego nazwać recenzjami, nazywa to wrażeniami teatralnymi, to Flirt z Melpomeną, tak, taki ma też tytuł. Pierwszy tom w ogóle nie ma zaznaczenia, że to jest pierwszy wieczór, dopiero następny wieczór drugi, wieczór trzeci, wieczór czwarty i tak do 10. No i ile można flirtować? To już jest stały związek. Trzeba się decydować albo tak, albo nie. On się zdecydował. Także i dochodzimy bodajże do wstępu do 8 wieczoru Flirtu z Melpomeną, kiedy on właśnie otwarcie już nie mówi, to jest przypadek. Przypadek posadził mnie w fotelu recenzenta, tylko mówi, tych kilkanaście tomów to cały ja.
Bardzo też ciekawie pisze pani o Boyu jako lekarzu i o jego studiach medycznych w Krakowie, przerywanych różnymi epizodami, nie takich oczywistych, i później o tej akcji takiej niesamowitej też Kropli mleka, gdzie on zajmował się też żywieniem niemowląt, ale też bardzo wiele robił dla tych kobiet, takich uboższych, które nie mogły sobie pozwolić na przykład na karmienie piersią.
Mówię o tych, którzy mają jakąś wiedzę o boju, którzy interesują się bojem. W Krakowie to nie będzie trudno, więc mogę powiedzieć my. My, którzy wiemy cokolwiek o boju, przywykliśmy tak jakby patrzeć na tą stronę jego medyczną, lekarską, lekarskiej kariery jako jakiś epizod. Tak?
Albo coś takiego dodatkowego dokładnie. Do pracy właśnie tłumaczeniowej.
Dokładnie. On zresztą też to tak deprecjonował, jak to boi, tak? Ale jeśli on się utrzymał w temacie tym lekarskim, to funkcjonuje w anegdocie, jako słaby lekarz, tak? Jako słaby diagnosta i tak dalej. Ta anegdota o tej rybie i tak, no można by tutaj przykłady. Chodziło oczywiście o to, że został wezwany do 3-miesięcznego dziecka, podrapał się po głowie i mówi, może zjadła nieświeżą rybę. Matka mówi, ależ panie doktorze, 3-miesięczne dziecko. On mówi, ma pani rację, trzeba wezwać lekarza, tak? No i tak z tej strony przywykliśmy patrzeć na boja. Natomiast jeżeli popatrzymy tak, jak ja to proponuję, a proponuję to na podstawie dokumentów, no to zobaczymy, że wcale nie był to taki epizod, bo lekarzem był od roku 1900 do 1919, czyli 19 lat. W tych pierwszych latach pracy naukowej, kiedy tutaj był związany z Wydziałem Lekarskim, opublikował bodaj 11 prac. Mówię też o pracach naukowych, ale też o tych rozprawach dotyczących kropli mleka. One się ukazywały też w Czasie, w Przeglądzie Lekarskim. Także ja na to tak nie patrzę. I to, co jest jeszcze...
Też jego studia w Paryżu.
No był ten plan, żeby pojechać do Paryża, ale to
ale
były...
takie właśnie praktyki lekarskie, skąd przywiózł właśnie... Ten aparat, pasteryzator.
Ale popatrzmy na to szerzej. Właśnie skąd się wziął bój publicysta? Ja uważam, że on się narodził właśnie tutaj, jako lekarz kropli mleka, no bo komu on to mleko wydawał? O co dbał tutaj? O czyj los chciał poprawić? No przecież nie pań ze swojego towarzystwa mieszczańskiego, tak? One sobie umiały poradzić w kwestii żywienia niemowląt. Pomagał tym najbiedniejszym kobietom. Dokładnie
prostu,
tak. Także widzi pani
dzieci.
Wszystko. Tak naprawdę on zawsze mawiał, to było jego ulubione przysłowie od łyczka do rzemyczka, tak? I tutaj w jego przypadku doskonale się to sprawdza. Każdy następny etap jego życia, jego kariery, jego pracy zawodowej po prostu ubogacał go w następnej działalności.
Jeśli chodzi jeszcze o tę działalność lekarską, to tutaj też opisuje pani różne etapy jego pracy, bo pracował w różnych miejscach i to też służba w czasie I wojny światowej.
Zgadza się. I też...
Gdzie był lekarzem wojskowym.
Tak,
właściwie.
Bardzo dramatycznie przebiegająca. Też udało mi się dotrzeć do jego dokumentów, do jego kart pacjenta, tak, czyli do jego prywatnych dokumentów, gdzie mamy troszeczkę spojrzenie na niego z innej strony, z tym, jak on sobie radził z tą odpowiedzialnością. Już wiemy, że radził sobie źle, tak, jakie to było obciążenie psychiczne dla niego, także... Inaczej też możemy popatrzeć na jego zwierzenia, kiedy on mówi, że praca przekładowa, bo wtedy bardzo dużo przekładów właśnie powstało właśnie w latach I wojny światowej, ratowała go od desperacji.
Jeśli chodzi o jego życie, bo właśnie pani ma też taką metodę, że nie tylko pisze pani, właściwie myślę, że możemy powiedzieć, że to jest monografia boja chyba.
To chciałabym.
Pierwsza, prawda?
Tak.
Bo
znaczy,
tutaj...
muszę tutaj oddać absolutnie, przepraszam, że weszłam w słowo, tutaj moje uznanie i mój hołd do pani Barbary Winklowej, czyli pierwszej biografki boja, z którą miałam przyjemność się poznać, wielokrotnie rozmawiać, nagrywać rozmowy z nią, bo ta jej praca położyła podwaliny pod pracę przyszłych biografów. Tak naprawdę ja musiałam zderzyć się z badaniami Barbary Winklowej, żeby dojść do początku, sprawdzić, dlaczego tak napisała, dlaczego nie inaczej, gdzie się pojawiły błędy. I to, broń Boże, nie wynika z tego, żeby tutaj zdeprecjonować moich poprzedników, ale uważam, że Boj zasługuje po tym czasie i po tych tomach publikacji, które na jego temat napisano, uważam, że zasługuje na taką solidną, rzetelną, sumaryczną biografię i taką mam nadzieję oddać czytelnikom 9 października.
Bardzo to się udało i bardzo jestem też pod wielkim wrażeniem pani ogromnej pracy kilkuletniej,
ja
czy
tak
nawet
lubię
kilkunastoletniej,
lubię
jak
pracować.
Pani mówi.
Lubię pracować, no nie ukrywam. To jest, wie pani, praca biografa to jest tak naprawdę samotna praca, bo to tak wygląda, bo się wykorzystuje każdą wolną chwilę, żeby siadać, pisać, pracować, sprawdzać te dokumenty, odczytywać i tak dalej, i tak dalej. I I to jest chyba też w jakiś sposób moment, który przynajmniej jeśli chodzi o mnie, się przedłuża, że w którymś momencie brak nam tego już i szkoda nam się rozstawać z nim, bo ja uważam, że to jest jakiś związek, coś w rodzaju związku, na pewno związek, który się zawiązuje z tą drugą osobą, choć nie jest obecna fizycznie.
Ale powiedziała pani też, że odbija się pani od pracy Winklowej czy innych biografów. Myślę, że to jest też trudne, jeśli tak dużo już zostało napisane i bardzo, musi pani przez to wszystko bardzo się przedrzeć, ale też właśnie bada pani te źródła, które wydawać by się mogło, że też już jakoś tam zostały opisane czy wykorzystane. Czy tak dotarła pani do nowych materiałów? Bo ja mam wrażenie, że tak.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I to na każdym etapie
ta
jego
prasa,
pracy.
Którą, do której pani sięga w Poznaniu czy w Bydgoszczy
tak,
nawet.
Tak, prasa, zawartość tych polemik, pokazanie tego, jak bardzo one są współczesne, proszę zauważyć. Ja czytając niektóre z tych anonimów, które do niego spływały, typu jest pan agentem Rosji, miałam wrażenie, że my w ogóle czytamy jakieś współczesne listy, tak? A nie listy, które zostały napisane 100 lat temu. Także to jest jedna rzecz. Natomiast uważam, myślę i czytelnik też oczywiście będzie mógł to sobie sprawdzić i czytelniczki, że na każdym etapie jego życiorysu udało się coś nowego dorzucić do jego życiorysu, do jego historii, co jest oczywiście dla mnie wielką satysfakcją, no bo to jest moją ambicją, żeby tworzyć nowe książki, tak, żeby tworzyć książki, które zostaną, które się nie zestarzeją, tak? To chyba jest też oczywiście marzeniem każdego pisarza, także mamy tutaj etapy młodości, tutaj pracy jako lekarza, ale właściwie każdej, dokumenty lwowskie też, z tego się bardzo cieszę, że udało mi się dotrzeć do nielicznych, no ale jednak cały czas nowych, tak? Tak samo te z Wiednia, o których wcześniej wspomniałam. Samo naświetlenie tej jego drogi tutaj do literatury, gdzie udało mi się dotrzeć do tych akt, które wskazują, że chciał porzucić medycynę, ale no nie tylko dlatego, że rozbijał się z Przybyszewskim na plantach, ale dlatego, że był moment, kiedy zapisał się na wydział filozoficzny, tak? Czyli zamierzał się związać z literaturą, tak jak jego kuzyn Kazimierz Przerwa, Tettmayer i wielu znajomych. Tak? Wtedy pojawił się ten jego debiut. Wcale nie taki przypadkowy w świetle odkrycia tego, że zapisał się na wydział filozoficzny, więc zerwał na moment z tą medycyną. Tak? Ten debiut, którego on się bardzo wstydził później przez lata i twierdził, że to wszystko wina Kazimierza Przerwy Tettmayera.
To te cztery sonety, tak? Tak, które ukazały się w piśmie Świat. Tak. Zresztą też są tutaj reprodukowane w oryginalnej wersji. Tak.
Ogromnie się tego wstydził. Absolutnie. Zrzucił wszystko na Kazimierza Przerwę Tettmayera, podczas gdy ta korespondencja...
Bo takie w stylu tettmayerowskim.
Dokładnie. Podczas gdy ta korespondencja i listy Tettmayera, do których dotarłam, wskazują, że Tettmayer wręcz odradzał publikacji tych sonetów, tak.
No ale miał pełne prawo. Pisał też poezję, pisał wiersze.
Tak,
to
tak.
Też jest mniej znany tutaj rodzaj i gatunek jego działalności.
Także wiele twarzy Boja jest w tej książce. Ja w ogóle przez moment zastanawiałam się, czy nie nazwać tej biografii Twarze Boja, ale myślę, że tutaj czytelnik sam będzie miał największą przyjemność z odkrywania tych różnych wizerunków tej postaci.
I to też ważne, że to nie jest taka biografia na kolanach, że docenia pani, ale też patrzy pani krytycznie w wielu miejscach.
No, Boj przez całe życie takie publicystyczne o to walczył. Mamy wielkie cykle, Ludzie żywi, Brązownicy, właśnie o właśnie nowe spojrzenie, nowe oświetlenie życia bohatera, czyli spojrzenie w prawdzie, a nie pod względem cnót patriotycznych. Boj to już widział 100 lat wcześniej, że tak jakby ta służebna rola literatury wobec tutaj kwestii narodowościowych się skończyła, tak? Że bohater, który nie zostanie pokazany od po prostu tej strony ludzkiej, pozostaje na cokole, a więc daleki, martwy, tak? W jakiś sposób taki odgrodzony tą spiżową ścianą od nas, więc no nie mogłam napisać inaczej tej biografii, tak jakby będąc uczciwą wobec Boja.
Tutaj mamy te utwory, które wielu z nas zna, ale myślę, że młodszemu pokoleniu, pokoleniu Z, to Boy jako pisarz nie jest znany. Nie wiem, co w tej chwili jest w lekturach.
Ja myślę, że tak naprawdę Plotka o weselu i to Plotka wszystko. Weselu, może jakiś jeden wiersz ze słówek, tak? Także
Plotka
niewiele.
O weselu, do której zresztą pani się odnosi krytycznie. Już rozmawiałyśmy o tym wcześniej.
Powielokroć przy różnych...
Przy okazji Rydla na przykład i twórczości Rydla.
Tak.
Ta plotka o weselu, ale mam wrażenie, że dla młodych ludzi może być Boy atrakcyjny, ponieważ on wpisuje się w ten dyskurs. Teraz mówimy o mniejszościach, o właśnie
aborcji, o równouprawnieniach, o prawach kobiet, o świeckim państwie. Tak naprawdę ja w ogóle Prawdę wielu rzeczy jeszcze nie poruszyłam, takich pomniejszych, jeśli chodzi o Boya. Jego walka o mniejszości seksualne, tak? Także absolutnie. I uśmiecham się trochę na...
Dużo miejsca on naprawdę temu poświęcił.
Absolutnie, tak. I fajnie, że to tak jakby widać i można zobaczyć, jego słowami to przeczytać, prawda? Zapoznać się z tym światem jego wartości.
Tak, tak, bo tutaj pani cytuje różne jego wypowiedzi.
Ja w ogóle uśmiecham się tak na samą myśl o tym, że dla młodszych czytelników, tych, którzy właśnie znają Boya pod kątem Plotki o weselu, on się może jawić na pierwsze wrażenie jako wąsaty pan z przeszłości, tak? A kiedy wejdziemy między kartki tej książki, przejdziemy z nim tę jego drogę, no to widać, że to jest zupełnie współczesny bohater. Rzeczy, o które walczył, stety albo niestety, są nadal aktualne, tak? Można to rozpatrywać dwojako, ale...
Niestety właśnie.
Oczywiście, tak? Także... To jest postać na miarę naszych czasów.
Nie tak wiele się zmieniło niestety od czasów Boya.
Niestety.
Także bardzo, bardzo to jest aktualne, ale właśnie też i mniejszości seksualne, ale też kobiety, prawa kobiet. Zajmował się też twórczością kobiet.
Zawsze.
Kobiety w teatrze, kobiety piszące.
I tutaj
literatura
też mówię,
właśnie,
że tak jakby wielu jeszcze nawet kontekstów takich nie poruszałam, bo objętość tej książki już była alarmująca, tak? Ale pamiętam
Ponad 600 stron.
Tak, z czego 100 to bibliografia.
Tak, tak, tak.
Pamiętam jeden z takich tekstów, o którym nie pisałam, to było sprawozdanie z odznaczeń nadanych przez prezydenta postaciom kultury, sami mężczyźni, tak? I on o tym pisze już wtedy, że dobrze by było, gdyby ten order ozdobił kobiecą pierś i nie wtedy, kiedy ona będzie już w wieku emerytalnym, ale wcześniej, kiedy jest po prostu w swojej mocy twórczej, tak? Także ja uważam, że pozostawał feministą na różnych etapach swojej twórczości, tak? Jako lekarz biedoty, tak? Bo opiekował się kobietami. Jako właśnie ten recenzent teatralny, który poświęcał bardzo dużo uwagi, tak jakby dramaturgii kobiecej, zwracał uwagę na to, na koszty, które ponoszą kobiety, czyli niejednokrotnie pisał o tym, że znany aktor może się ożenić i tak jakby dalej wykonywać swoje obowiązki, a kobieta, znana aktorka, wybitna aktorka, poczęstokroć, kiedy wychodzi za mąż, rezygnuje ze sceny, tak? Przechodzi na stronę pielęgnowania tego domowego ogniska i to wszystko poruszał, tak? Także te odniesienia, to kibicowanie kobietom, to stanie po stronie kobiety znajdziemy na wielu kartach tej książki.
Jeszcze jeśli o kobiety chodzi, Zofia Naukowska, o której też wspomina, była też jedyną kobietą, która zasiadała w Akademii Literatury.
Tak. Między innymi przejrzałam wszystkie egzemplarze Wiadomości Literackich, żeby tak jakby też wejść w ten świat Boya. I pamiętam takie ankiety przed powstaniem Polskiej Akademii Literatury. Pierwsza ankieta pojawiła się w 1925 roku. Tutaj redakcja rozpisała właśnie taki konkurs, kogo wybralibyśmy na członków Polskiej Akademii Literatury. Chodziło o 30 osób. I o ile ja pamiętam, nie chcę skłamać, w tej pierwszej ankiecie z 25 roku Naukowskiej w ogóle nie było, była 32, tak? Następna ankieta tuż przed powstaniem PAL-u, czyli w 1931 była rozpisana, no to już Naukowska wtedy wskoczyła do tej 30, tak? Czyli mówimy o tym, że ten świat literacki był bardzo hermetyczny i też zdominowany przez mężczyzn i on dlatego też zwracał na to uwagę. Pamiętam jedną z takich recenzji, kiedy krytycznie odniósł się do jakiejś sztuki napisanej przez kobietę i napisał wprost: przykro to pisać, bo wobec debiutu byłem jak najmniej najbardziej życzliwie ustosunkowany i widać było, że jemu jako recenzentowi z przykrością przychodzą słowa krytyczne, tak?
Jeśli chodzi też o kobiety, z którymi był związany, pisze pani, że pociągają go kobiety niezależne, inteligentne i łamiące stereotypy.
Z takimi się wiązał, właśnie. Prawda? Począwszy od żony, czy nawet od wielkiej miłości Dagny Przybyszewskiej, tak? To jest taka sama kobieta, właśnie spełniająca te kryteria, poprzez następne miłości, Irenę Krzywicką, czy Wandę Blankenheimową, z którą, no czy związał się, ja się nie ośmielę powiedzieć, ale która mu była bardzo bliska, byli w ogromnej przyjaźni we Lwowie, tak jakby niektóre źródła mówią o tym, że właśnie ona, Wanda Blankenheimowa, była w jakimś stopniu oczywiście też przyczyną tego, że nie chciał wyjeżdżać z Lwowa, tak, w 1941 roku. Bardzo się przyjaźnili. Ona też napisała takie obszerne wspomnienia, obszerną relację, nie wspomnienia z tych ostatnich 2 lat życia Boja we Lwowie, więc po prostu to pokazuje, że potrzebował kobiecych przyjaźni. Też w tych związkach z kobietami szukał właśnie równoległych partnerek intelektualnych i to widzimy na przykładzie jego życia.
Jeśli chodzi jeszcze o właśnie kobiety, to ciekawe, że był w małżeństwie, w związku małżeńskim właściwie z Zofią Pareńską cały czas.
I tu też pozostał feministą właśnie. Dla mnie. Ja w tym widzę feminizm, no bo popatrzmy na to, oczywiście nie od czynnikiem współczesnym, bo tego nie lubię, to zaburza obraz tak jakby sytuacji, ale popatrzmy na to, jak wyglądało to wtedy. Zofia Żeleńska nie miała możliwości rozpoczęcia pracy zarobkowej. Ten czas, w którym ona dorastała, w którym ona wyszła za mąż, to był czas, kiedy kobiety nie pracowały zawodowo, tak? I to, że małżeństwo rozpadło się na takim punkcie, tak, tutaj tym partnerskim, ale pozostała przyjaźń, zaufanie i takie wzajemne porozumienie było też jakąś, pomijając oczywiście ich decyzję, było także tym aktem odpowiedzialności Żeleńskiego, że nie rozwodził się, tak, ale żyli razem, opiekował się nią w tym sensie, że nie skazywał jej na to, żeby musiała się odnajdywać całkowicie w różnych warunkach. Zresztą byli wielkimi przyjaciółmi.
Związki, jasne. Jak związek z Witkacem na przykład.
Oczywiście, oczywiście.
Więc to było takie małżeństwo otwarte.
Czy z Rudolfem Zdarzewskim, dziennikarzem z Wesela, zresztą bardzo bliskim przyjacielem Żeleńskiego i to już pani Barbara Winklowa mówiła o tym, że na moment związek Zosi z Rudolfem Zdarzewskim na moment ochłodził ich relacje przyjacielskie, czyli Zdarzewskiego i Żeleńskiego, a został przywrócony właśnie na prośbę Żeleńskiego, tak? Czyli chciał się przyjaźnić z obydwojgiem.
Był taki bardzo otwarty, ale myślę, że to też kwestia matki Boja Żeleńskiego, która, Wandy, która, która przyjaźniła się z Narcyzą Żmichowską.
Była feministką.
Właśnie, była jej uczennicą przez pewien czas i też pisała. Też chciała napisać biografię w ogóle Żmichowskiej.
No to jest właśnie ciekawe, jak Boj, czyli sięgnijmy do początku. Chłopiec wychowany wśród braci, tak, bo było ich 3, z apodyktycznym ojcem, bo Władysław Żeleński, kompozytor Władysław Żeleński miał ogromny temperament, tak, i tutaj nie chodzi tylko o jego, o Boja wspomnienia, ale też wspomnienia otoczenia, tak.
No, dla mnie to właśnie było ciekawe, tak myślałam, że to jest właśnie ten mniej znany krakowski epizod.
Tak, że
tutaj
on tak jakby poszybował w stronę kobiet, w stronę właśnie feminizmu rozumianego przeze mnie w ten sposób, że potrzebował przyjaźni kobiecych, kobiety absolutnie traktował równo. Właśnie te, oczywiście, że są w jego recenzjach takie, i to też o tym pisze, są takie wstawki, gdzie on zupełnie szarżuje, tak, czy prowokuje i tak dalej, ale jednak nawet kiedy pisał krytycznie o kobiecej dramaturgii na przykład, pokazywało to, że traktuje tę twórczość kobiecą równolegle, tak? Że tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej, tak? Także to jest fantastyczne. Zresztą piękne jego słowa. Dzisiaj kobieta jest czym chce i może zostać czym zechce, kim zechce, tak? Także To jego manifest.
A jeszcze wracając do matki, to też ciekawa historia, że matka Wanda Grabowska miała związki z frankistami. To też zresztą było wyrzucane Żeleńskiemu.
No tak, jako tylko człowiek właśnie, nie ma na to wpływu, tak? W jakiej rodzinie.
Ze strony matki.
Ja tutaj pokazuję, że tak naprawdę związki Grabowskich z frankistami wcale nie były takie wymarłe, jak to było w czasach Boja, czy w tych późniejszych publikacjach, które się pokazały, ukazały się na jego temat. Że one były nadal silne i utrzymywały się, tak? W Warszawie. Tutaj też widać stosunek Boja. On nieraz pisze o twórczości żydowskiej, tak? Właśnie tutaj odnosi się nieraz. I oczywiście teraz wracając do pani pytania, to jego pochodzenie było też, prowokowało wiele ataków w 30-tych latach, tak? Między innymi, no.
Jeśli chodzi o twórczość literacką, przekładową, co dla pani, jeśli chodzi o literaturę poza właśnie recenzjami, felietonami Boja, jest takimi dziełami, które do dzisiaj przetrwały, które dzisiaj są dla nas ważne?
A to bym musiała się tak naprawdę w spokoju i w kameralnych warunkach zastanowić, co cenię najbardziej, do których pozycji wracam. Ja jednak mam kilka z jego recenzji, które, czyli nie przekłady, ale recenzje, które uważam za absolutne arcydzieła i chciałabym je kiedyś czytelnikom w jakiś sposób pokazać, bo to są mniej znane, nie wiem, Studium o śmiechu, czy na przykład o Lalce Prusa. Fantastycznie pisze. To jest po prostu wybitny pisarz, piękna polszczyzna, absolutnie wszystko aktualne. Nie ma się wrażenia, jak miałam takie wrażenie przy niektórych publikacjach, że czyta się teksty, które językowo są przestarzałe. To nie boi, tak? Natomiast jeśli chodzi o jego przekłady, to ja myślę, że my jako pokolenie wychowaliśmy się na nich, tak? Bo mi nawet trudno by było powiedzieć, co bardziej. Czy Balzac, prawda? Czy Proust.
Czy Proust właśnie.
Absolutnie. Mhm. Proust to jest. Ja nie wyobrażam sobie, jakkolwiek skupuję te kolejne części, które ukazują się w tym nowym tłumaczeniu. Nie wiem, kiedy znajdę przestrzeń, żeby to przeczytać, żeby poznać Prousta z innej strony. Bo jeśli chodzi akurat o przekład Prousta, to dużo też zastrzeżeń było do niego. Dużo też takich kontrowersji wzbudzała ta praca Boja, więc nawet z ciekawości przeczytałabym chętniej. Na pewno tak kiedyś zrobię nowy przekład Prousta. Także jest ich bardzo dużo. Ja nawet czytałam Żywoty państwa wolnych, bo ten sposób, ta archaizacja języka, my tego nie mieliśmy w naszej polskiej literaturze i trzeba akurat na przykład na tę pozycję spojrzeć od tej strony, a nie od strony
zgodności z oryginałem.
Tak, dokładnie.
To, co mu się zarzucało, że to tam nie tłumaczył jeden do jednego, czy tam opuszczał
coś. Są rzeczy lepsze, są rzeczy gorsze, wiadomo, jak z każdą twórczością. Niebezpieczne związki, prawda? To są wszystko przekłady Boja.
Oczywiście, tak, oczywiście. Gdzie tutaj chyba Marek Bieńczyk też w ostatnim magazynie książki pisze.
Marek Bieńczyk bardzo ładnie pisze.
Ja odnoszę się do niego też. Czy jakoś nowe wydanie, prawda? Że nowy tłumacz tam stwierdził, że brakuje kilkudziesięciu stron.
Które dzisiaj według dzisiejszych standardów nie mieściłyby się w tym, prawda? Tak jakby budziłyby krytykę sporą. Także dla mnie
Boj... Ja myślę, że nam to w ogóle nie przeszkadzało, czy Gargantua i Pantagruel.
My tego nie kolacjonowaliśmy też, prawda? Także literatura XIX-wieczna, francuska oczywiście dla mnie ma twarz Boja, tak? Ma warsztat Boja, ma pióro Boja. I to jest cały on.
No niesamowite, że też pisze pani, że to nie tylko jest literatura XIX-wieczna, ale to właściwie
i wcześniej.
Pięć wieków francuskiej literatury.
Tak, także fantastyczne było to przedsięwzięcie. Ja w ogóle bardzo ich podziwiam i z takim współczuciem patrzyłam na te wszystkie kolejne etapy przechodzenia Biblioteki Boja, bo oni naprawdę utopili w to swoje pieniądze, tak, swój czas. Obydwoje, zarówno on, jak i Zofia, tak? Ale trzeba sobie powiedzieć, że to
jej
było...
Posag.
Tak, Posag, później Spadek, tak, bo to już były lata inflacji, więc wątpię, to tak jakby później przechodząc właśnie przez te kolejne etapy biografii, zastanawiałam się, jakim sposobem ten Posag miałby przetrwać tyle te lata szalejącej inflacji, kryzysu gospodarczego w Polsce, więc myślę, że też chodziło o Spadek i też to, że oni ulokowali pieniądze w różnych innych nieruchomościach, ale wracając do tego punktu, od którego zaczęłam, to było po prostu zbyt duże przedsięwzięcie na jedną osobę.
I to w ogóle niesamowite, że rzeczywiście oni tam mieli też wydawców, ale jednak w dużej mierze
Ale jednak przede wszystkim
wydawali.
Wszystko robił sam, tak. On i Zofia. Także tutaj pojawiały się też różne osoby, były przypływy, odpływy, tak, personalne, ale tym trzonem biblioteki Boya, tak jak on zresztą pisze w 1915 roku we wstępie do pierwszego tomu biblioteki Boya, już takiej, która ma ramy ciągłego wydawnictwa, czyli nie są to przypadkowo wydawane pojedyncze egzemplarze, że on dziękuje Zofii właśnie w tym tomie i tak pozostało do końca. Biblioteka Boya to on i jego żona.
100 tomów liczy ta biblioteka.
Tak, ponad. Ja próbowałam jakoś to zliczyć tak matematycznie, ale to było bardzo trudne, bo niektóre publikacje ukazywały się w wydaniach zbiorowych.
Też pisze pani, że ta ostatnia wersja to chyba wydana jeszcze za życia Boya, to była ta błękitna biblioteka, tak? Bo on kilka razy też wracał.
200 tytułów, ponad 40 autorów, tak. A natomiast błękitna biblioteka, tak, to lata 30 i kolejny etap, kolejna tak jakby faza biblioteki Boya, kiedy on to chce wydać na jednakowym papierze, w jednakowej okładce, licząc też na gusty czytelników, czyli że lubimy mieć takie serie na półce. Płótno sprowadził z Czech, tego płótna zostało im bardzo dużo. W latach wojennych jego syn Staszek utrzymywał się między innymi, zupełnie to nie było ich główne źródło dochodu, ale sprzedawał to płótno na koszulę, tak, bo to był towar deficytowy, więc to jest ta pozostałość biblioteki Boya. No i oczywiście pozostałością są te nieliczne egzemplarze, które się pojawiają w antykwariatach. Ja zawsze, ilekroć jestem w Krakowie, chodzę tutaj po dwóch antykwariatach na Starym Mieście i pytam, czy jest coś nowego, bo mam taką ambicję, żeby zebrać jak najwięcej tych książek i po prostu je mieć.
I zebrała pani już sporo?
No, mam ponad 20. O. Ja tutaj sobie często żartuję na mediach społecznościowych, bo ten kontakt z czytelnikami jest zawsze dla mnie bardzo istotne, że kiedyś zrobię taką mini wystawę w stronę Boya, bo też i rękopisy różne zbieram, tak, czy pierwsze wydania, czy prasę z tamtego czasu. Także dla mnie to jest istotne, żeby być blisko swojego bohatera, właśnie też poprzez dokumenty epoki.
Taka wystawa byłaby bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że przy okazji premiery książki może...
Wezmę ten swój kuferek i przyjadę.
Się uda. Żałuję, że teraz nie możemy tutaj państwu tych tomów zaprezentować.
Chyba około 80% tak naprawdę materiału ilustracyjnego zawartego w księciu to są moje fotografie albo moje zbiory. Także nie musiałam bardzo szukać, robić jakichś wielkich kwerend, żeby tę książkę zilustrować.
Przytaczę też pani zdania krytyków, na przykład Jana Błońskiego, recenzujących przekłady Boya.
Uwielbiam Jana Błońskiego. Mogłabym się podpisać pod wszystkim, co pisze. Tak, absolutnie. Co napisał.
Tak, bo on jednak bardzo cenił przekłady.
Tak, i znakomity krytyk, piękne pióro, wspaniałe, także piękna polszczyzna. Wszystko to, co mówię o Boyu, mogłabym powiedzieć o Janie Błońskim.
Boy też nawet nie wiemy, ale takie powiedzenia jak piekło kobiet, czy
brązownicy, pijane dziecko we mgle, tak? No, nawet w tym największy jest embaraz, żeby dwoje chciało naraz, tak?
Właśnie, często to powtarzamy, nie wiedząc, że autorem jest Boy.
Tak, to było tak po prapremierze Wesela Stanisława Wyspiańskiego, że Kraków tak tutaj wszedł w ten tryb i tak bardzo organicznie przyjął to dzieło, że mówiło się cytatami z Wesela, że dorożkarz mówił fiakier, tak? Kto mnie wzywał, czego chciał i tak dalej, tak? Także, ale Boy też bardzo organicznie wszedł w naszą polszczyznę.
No i myślę, że tak zostanie, a za sprawą pani książki...
Życzę mu tego w 150. rocznicę urodzin.
O! To jest też tutaj dodatkowy przyczynek.
To było zresztą jego marzenie, podejrzewam, jak każdego pisarza, tak, żeby być czytanym, tak, żeby docierać do jak największej grupy czytelników. I naprawdę bym chciała, żebyśmy mogli odkryć Boya na nowo właśnie poprzez tę jego współczesność. Jeśli możemy mówić o kimś, kto jest klasykiem, tak, w dziedzinie literatury, to bierzemy ten odczynnik czasu, sprawdzamy, jak ten pisarz i jego dzieło znajduje się dzisiaj, jest odczytywane dzisiaj. I ja uważam, że blisko Boyowi do klasyka pod tym względem.
Był też niezwykle pracowity, żeby stworzyć takie dzieło.
Tak. Ja tyle nawet dzisiaj tomów, słyszę takie pytania.
Tyle tomów, przekładów, tak. Tyle książek, przecież tyle
recenzji.
On to
wszystko sam przetłumaczył. Tak. Tutaj ostatnio ktoś mnie zapytał, czy może miał jakieś takie swoje osobiste biuro tłumaczeń, tak, że ktoś mu odwalał tę ciężką robotę, a on to tylko sygnował. Tak. Pomagała mu Zofia na pewno i syn wspominał, że ojciec niejednokrotnie namawiał ją do tego, żeby jakieś tłumaczenie sygnowali razem, tak? No ale jednak to jest jego praca. To była jego taka odskocznia. On się w tym bardzo dobrze odnajdywał. Były takie etapy, że nie tłumaczył takie lata, ale właśnie ten ciężki okres I wojny światowej, gdzie powstało bardzo, bardzo dużo przekładów. W momencie, kiedy Boy wyjeżdża do Warszawy, a jest rok 1922, to ma już na swoim koncie ponad 30 autorów przetłumaczonych. A tak jak powiedziałam, w 1939 było ich ponad 40, czyli już niewielka różnica, tak? Czyli cała ta... tak jakby podwalina biblioteki Boya, jego działalności translatorskiej powstała tu w Krakowie i w czasach właśnie I wojny światowej i w pierwszych latach wolnej Polski.
Pisze pani też o wyglądzie Boya, ale też o jego głosie. To bardzo ciekawe, o tym nie wiedziałam, że miał taki piskliwy głos wysoki.
Tak. To też o tym piszę, bo już pomijając te kwestie, że to bardzo kontrastowało z jego mocną posturą, tak, no to też chciałam się na tym skupić właśnie, z czego może mogło to wynikać, bo było to przedmiotem oczywiście wielu żartów czy anegdot też, tak. Ja cieszę się, że ci moi ukochani bohaterowie, bo ze wszystkimi się zawsze związuję, mają swoje ludzkie cechy i przez to są nam bliżsi. Także po prostu patrzymy na nie jak na postacie z krwi i kości, choćby poprzez ten piskliwy głos Boya.
Tutaj poruszyłyśmy tylko kilka tematów, właściwie tak zarysowałyśmy to, co jest w książce. Wielka przyjemność lektury, bo pani też ma taką umiejętność, że te książki bardzo dobrze się czyta. One są fabularne i jest też coś, co ja akurat lubię, że pani jakoś tak chowa się za tą opowieścią.
Bardzo
nie
dziękuję.
Wysuwa się pani na plan pierwszy.
To
nie
jest moja ambicja też. Tak, żeby po prostu, żeby pozostać w cieniu. I bo ja uważam, że w przypadku biografa czy biografki jest to moim wręcz obowiązkiem, tak, żeby nie narzucać swoich opinii. Oczywiście, że po to są spotkania autorskie, po to są rozmowy takie jak ta, żeby powiedzieć, jaką mam opinię na dany temat, tak, czy jak to mogę skomentować ja z pozycji biografki. Ale chciałabym jednak, żeby czytelnicy mogli tę postać odkrywać na swój sposób, wyciągać swoje własne wnioski, bo nie ma jednej prawdy, jest tylko punkt widzenia.
I to jest, myślę, bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Książę biografia Tadeusza Boya Żeleńskiego autorstwa Moniki Śliwińskiej ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego, a autorka Monika Śliwińska była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.